Cześć! W ostatnich dniach mocno testujemy, ile czasu człowiek może wytrzymać na konferencji, evencie bądź festiwalu. Do tego próbujemy odpowiedzieć sobie na różnego rodzaju pytania, na przykład jak późno można skończyć pracę nad prezentacją, albo na ile przed nią ludzie jeszcze zmieniają slajdy. W zeszłym tygodniu w klubie Outriders przygotowaliśmy 4-dniowy Mixer Festival, gdzie szybkość przesyłania prezentacji miała znaczenie, gdy musieliśmy coś zaplanować do pokazania na 16 ekranach, które zmieniają się w dowolnym czasie. Już 2 dni po nim byliśmy w Perugii, gdzie co roku odbywa się największy festiwal dziennikarstwa w Europie. Tam zorganizowaliśmy 2 panele. Art and Journalism – Why Fiction May Be the Missing Component to Telling the Truth oraz Eastern Europe – How to Adapt Editorial Coverage with Elections Under Threat. Jesteśmy też uczestnikami 2 kolejnych. Podziękowania, miłe słowa, motywacja do dalszej pracy czy nawet łzy wzruszenia to obok wielu rozmów i spotkań ze starymi i nowymi znajomymi najważniejsze doświadczenia z tych dni. Za to w najbliższą niedzielę i poniedziałek będziemy w Teatrze Współczesnym w Szczecinie, aby przybliżyć widzkom i widzom to, jak sztuka i dziennikarstwo są sobie bliskie. A wszystko na podstawie naszego projektu Mury Europy. Sami nie możemy się doczekać ujrzenia naszej pracy w innym, jeszcze bardziej artystycznym wydaniu, więc zapraszam. Dziękujemy też za Wasze wsparcie na Patronite, które aktualnie wynosi 58%. A w magazynie szczególnie dziękujemy osobom, które wspierają nas kwotą 50 zł lub wyższą, czyli Piotrowi Pasierbskiemu za podwyższenie subskrypcji do 50 zł i naszemu nowemu patronowi, Maksymilianowi Górskiemu. Miłego słuchania i do następnego za tydzień.
Według naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego niektórzy ludzie posiadają zdolności znacznie wykraczające poza normę i można je uznać za supermoce. Na przykład szerpowie w Himalajach potrafią przetrwać w atmosferze zawierającej 40% mniej tlenu niż na terenach na poziomie morza. Ewoluowali oni tak, aby utrzymać niski poziom czerwonych krwinek we krwi. Tymczasem Bajo z Filipin, Malezji i Indonezji potrafią nurkować dłużej niż większość ludzi i bez sprzętu do nurkowania. Badania wskazują, że prawdopodobnie dzięki większej śledzionie, która przechowuje rezerwę natlenionych czerwonych krwinek, mogą oni przebywać pod wodą przez 13 minut i nurkować na głębokość 70 metrów. Zdaniem biologa ewolucyjnego Jonathana Silvertowna, wiele zjawisk w świecie przyrody, od niektórych rodzajów drapieżnictwa po pasożytnictwo, opiera się na współpracy. Sposób, w jaki ludzie, zwierzęta, a nawet organizmy jednokomórkowe współpracują, aby przetrwać, sugeruje, że w życiu istnieje coś więcej niż tylko rywalizacja i dobór naturalny. Współpraca ma miejsce dlatego, że z biologicznego punktu widzenia obopólne korzyści są lepsze niż praca w pojedynkę, co pokazuje przykład humbaków wypasających śledzie oraz inne ryby, aby następnie na nich żerować. Z badań przeprowadzonych w Instytucie Psycholingwistyki imienia Maxa Plancka w Holandii wynika, że geny zaangażowane w rozwój mózgu we wczesnym okresie życia mogą mieć wpływ na asymetrię mózgu i zdrowie psychiczne. U osób chorych na schizofrenię szanse na wystąpienie lewo- lub oburęczności są blisko 2-krotnie wyższe, a prawdopodobieństwo wystąpienia u nich autyzmu jest około 3 razy większe.
Saudyjskie miasto przyszłości. Przeszklona budowla o długości 170 km, którą zaplanowano na pustyni, do 2030 roku osiągnie prawdopodobnie zaledwie 2400 metrów. Docelowo linearne miasto, zwane The Line, ma być domem dla około 9 milionów ludzi i zajmować prawie 34 km2. Jednak co najmniej jeden wykonawca zaczął niedawno zwalniać pracowników, trwa rotacja na stanowiskach decyzyjnych przy projekcie, a Arabii Saudyjskiej może brakować pieniędzy na zrealizowanie całego przedsięwzięcia, szacowanego na 1,5 biliona dolarów. Na półwyspie Ras El Hakma na egipskim wybrzeżu Morza Śródziemnego powstanie nowe miasto i kurort turystyczny. Według egipskiego rządu w mieście o powierzchni 170 km2 znajdzie się m.in. lotnisko, a sam kurort będzie mógł przyjąć 8 milionów turystów rocznie. Budowę finansuje należący do Zjednoczonych Emiratów Arabskich Państwowy Fundusz Majątkowy ADQ. Egipt planuje również budowę 38 tzw. inteligentnych miast, które mają zostać ukończone do 2050 roku. Należą do nich m.in. nowa stolica administracyjna, w której znajdą się najwyższe wieżowce w Afryce i budynek Ministerstwa Obrony 7 razy większy od amerykańskiego Pentagonu. Brytyjskie studio projektowe Liarjoin przygotowało projekt miejskiego transportu przyszłości, platformę do wspólnych przejazdów dla firm z branży ride-sharingu. Autonomiczny pojazd wyposażony jest w 8 siedzeń w kształcie litery S, które dzielą samochód na dwa rzędy zwrócone w różne strony. Zagłówki pełnią jednocześnie funkcję ekranów zapewniających prywatność, a wolne miejsce przydzielane jest przez aplikację.
W Maharashtrze, najbogatszym stanie w Indiach, oszustwa podczas egzaminów na niższe stanowiska rządowe uniemożliwiają zdającym ucieczkę przed kryzysem w rolnictwie. Zdarza się, że o pracę stara się ponad 1 000 000 osób, a do egzaminu przystępuje nieco ponad 850 tysięcy kandydatów na 4,5 tysiąca wakatów. Niektórzy zdają po kilkadziesiąt egzaminów, ale są oszukiwani i okradani przez organizujące je prywatne firmy. Według oficjalnych szacunków w latach 2013-2022 w regionie odnotowano ponad 26 tysięcy samobójstw rolników, średnio 7 dziennie, głównie z powodu kryzysu w rolnictwie, a czasem z bezradności wobec oszustw i korupcji w edukacji. Zgodnie z nową metodą stosowaną w Senegalu, niewielka liczba uczniów niedosłyszących oraz ze znacznym lub z głębokim uszkodzeniem słuchu uczęszcza do zespołów klasowych z normalnie słyszącymi. Ci ostatni szybko uczą się języka migowego, aby porozumiewać się z kolegami. Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz dzieci twierdzi, że około 60% senegalskich dzieci z niepełnosprawnościami nie chodzi do szkoły, co wiąże się również z piętnem, z jakim są one kojarzone. Według amerykańskich naukowców, mieszkające w pobliżu lasów, parków i ogrodów dzieci w wieku od 2 do 5 lat mogą mniej cierpieć z powodu lęku, samotności i depresji w porównaniu z dziećmi nie mieszkającymi przy terenach zielonych. Powiązanie to utrzymywało się nawet po uwzględnieniu takich czynników jak status społeczno-ekonomiczny okolicy, a także wykształcenie oraz wiek rodziców w chwili urodzenia dzieci.
Od początku wojny w Ukrainie Rosja co najmniej podwoiła produkcję specjalnych systemów odstraszania bezzałogowych statków powietrznych, a w ciągu ostatniego roku popyt na takie systemy wzrósł aż 4-krotnie. Prywatne przedsiębiorstwa, zwłaszcza naftowe i gazowe, chcą w ten sposób, niezależnie od wojska, zabezpieczyć się przed nasilającymi się atakami dronów armii ukraińskiej, których głównymi celami są rafinerie ropy naftowej. Drony wojskowe znacząco zmieniły też sposób prowadzenia działań wojennych w Afryce. W ostatnich latach wzrosła liczba bezzałogowych samolotów kupowanych przez rządy państw afrykańskich. Równocześnie zwiększyła się też liczba ofiar śmiertelnych wśród ludności cywilnej. Ze 149 osób w 2020 roku do 1418 w ubiegłym roku. Modele używane przez większość rządów afrykańskich, irańskie szahedy kosztujące kilkaset tysięcy dolarów, chińskie Wing Long 2, 1 do 2 milionów dolarów, czy tureckie Bayraktary TB2, nawet 6 milionów dolarów, są o wiele tańsze niż myśliwce. Obywatele płacą jednak znacznie wyższą cenę. Z powodu wysokich cen i niewystarczającej skuteczności amerykańskich dronów, Ukraina coraz częściej wybiera bezzałogowe statki powietrzne z Chin. Mimo ścisłego sojuszu HRL z Rosją, Kijów znalazł sposób na sprowadzanie stamtąd dziesiątek tysięcy dronów wraz z potrzebnymi częściami. Wiele amerykańskich dronów komercyjnych jest znacznie droższych od chińskiego modelu, poza tym są one zbyt łatwe do wykrycia przez rosyjską obronę.
Na podstawie badań stopnia ingerencji w życie ptaków z siedlisk zdominowanych przez człowieka eksperci z Finlandii, Danii, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii wydali ostrzeżenie dla 80% z 6 tysięcy przebadanych gatunków ptaków na świecie. Chociaż niektóre gatunki potrafią się przystosować, wiele jest bezbronnych wobec urbanizacji, zanieczyszczenia powietrza i zmian klimatu. W związku z rosnącą presją ze strony człowieka, nawet gatunki, które nadal mają się dobrze, w najbliższej przyszłości mogą wyginąć lub zyskać status zagrożonych. Jak dowodzą badania przeprowadzone w USA, dodawane wcześniej do mebli i wycofane z użytku 10 lat temu środki zmniejszające palność nadal gromadzą się w organizmach i jajach ptaków, np. sokołów wędrownych. Najpopularniejszym środkiem zmniejszającym palność występującym w jajach sokołów były polibromowane etery difenylowe, co wskazuje, że wciąż akumulują się one w morskich i lądowych łańcuchach pokarmowych. W Wielkiej Brytanii odradza się populacja błotniaka zbożowego, lecz jednocześnie rośnie liczba nielegalnych polowań na te drapieżniki. są one celem ataków, ponieważ zjadają pisklęta pardwy szkockiej, które są z kolei obiektem polowań myśliwych podczas sezonu odstrzału. Według raportu RSPB Bird Crime 71% potwierdzonych przypadków polowań na ptaki drapieżne miało miejsce na terenach przeznaczonych do odstrzału ptaków łownych. Szkocki rząd przyjął niedawno ustawę wprowadzającą wydawanie licencji na polowanie na cieczewia na terytorium tego kraju. RSPB oraz działacze na rzecz ochrony przyrody opowiadają się za wprowadzeniem podobnych przepisów w Anglii.
Aby zapobiegać skutkom ekstremalnych warunków pogodowych, rolnicy w Indiach rozwijają naturalne metody upraw. Przykładem korzyści płynących z takich rozwiązań jest stan Andhra Pradesh, gdzie wykorzystuje się materię organiczną jako nawozy i pestycydy, dzięki czemu uprawy są bardziej odporne na niekorzystną pogodę. Gleba może przyjąć wtedy więcej wody, a mocniejsze korzenie pomagają roślinom wytrzymać silne wiatry. Na przykład mieszanka krowiego moczu, nierafinowanego cukru zwanego jaggery oraz innych materiałów organicznych chroni kukurydzę, ryż oraz warzywa. Tymczasem brytyjscy rolnicy narzekają na wyjątkowo mokre ostatnie 18 miesięcy, co wpłynęło negatywnie zarówno na uprawy, jak i na hodowlę zwierząt. Według Met Office od października 2022 roku do marca 2024 spadło prawie 1696 mm deszczu. To najwięcej w ciągu półtora roku w całej historii pomiarów. W tym roku Wielka Brytania będzie zależna od importu pszenicy, a farmerzy już wystosowali ostrzeżenie w związku z niedoborami żywności. Cieplejsze i bardziej suche warunki sprawiają, że rośnie liczba regionów coraz mniej odpowiednich do uprawy winogron. Zdaniem specjalistów z francuskiego Narodowego Instytutu Badawczego do spraw Rolnictwa, Żywności i Środowiska, w przypadku ekstremalnych scenariuszy ocieplenia, w których świat nie zredukuje emisji gazów cieplarnianych, zagrożone będzie nawet 90% tradycyjnych obszarów uprawy winorośli w Hiszpanii, we Włoszech, w Grecji i południowej Kalifornii. Zarazem winorośl ma duże możliwości adaptacji i rośnie w różnych klimatach i różnych warunkach.
Prawie 100 argentyńskich lekarzy wyjechało na Sycylię w związku z problemami tamtejszych szpitali i włoskiej ochrony zdrowia oraz zapaścią ekonomiczną w Argentynie. Dla wielu z nich to powrót do korzeni, zamknięcie migracyjnego koła, ponieważ ich przodkowie pochodzili z Włoch i wyemigrowali przed laty do Argentyny. Na przykład w miejscowości Mussomeli dzięki przybyciu lekarzy zapobieżono zamknięciu szpitala i utrzymano lokalny dostęp do opieki zdrowotnej dla 75 tysięcy osób. Zgodnie z danymi z ubiegłego roku we Włoszech brakowało około 30 tysięcy lekarzy. W połowie marca bieżącego roku kenijscy lekarze rozpoczęli ogólnokrajowy strajk, domagając się lepszych płac i warunków pracy. Władze kraju deklarują brak środków finansowych na spełnienie żądań strajkujących, tymczasem szpital referencyjny Uniwersytetu Kenyatta w Nairobi zwolnił 100 lekarzy, którzy brali udział w ogólnokrajowym strajku i zatrudnił w ich miejsce nowych pracowników. W Korei Południowej trwają protesty kilkunastu tysięcy lekarzy i stażystów wobec rządowego planu zwiększenia liczby miejsc w szkołach medycznych w Seulu. Strajki pogarszają sytuację w ochronie zdrowia, w której od lat i tak brakuje pracowników. Według szacunków od 2017 roku w Korei Południowej zmarło 3750 pacjentów, którym szpitale odmówiły opieki. Stosunek liczby lekarzy do liczby mieszkańców jest tam jednym z najgorszych ze wszystkich krajów rozwiniętych, a państwo nie zwiększyło liczby studentów medycyny od ponad 20 lat. Jednocześnie kwitnie turystyka medyczna do Korei Południowej, jak również tamtejsze chirurgia plastyczna i branża kosmetyczna.
Podczas święta Eid al-Fitr, które kończy Ramadan i jest najważniejszym świętem muzułmańskim, stanowiący 10% populacji Iranu sunnici podkreślają, że mają w kraju niewiele praw. Spotykają się z dyskryminacją, nie mają jak praktykować religii, nie posiadają swojego meczetu w Teheranie, nie wolno im piastować ważnych urzędów politycznych, zakładać partii czy wydawać własnych gazet. W Iranie dominuje islam szyicki, podobnie jak w Iraku, Azerbejdżanie i Bahrajnie. W pozostałych państwach najliczniejsi są sunnici, którzy stanowią około 85-90% z 1,6 miliarda muzułmanów na świecie. Serie zgonów i morderstw wśród społeczności indyjskiej w Stanach Zjednoczonych, głównie pośród studentów, tłumaczy się m.in. rasizmem i uprzedzeniami. Liczbę ofiar śmiertelnych w bieżącym roku szacuje się na 6 do 10 osób. Zdaniem indyjskiego studenta Jaswanta Singha, w ciągu ostatnich kilku lat narastał w USA rasizm wobec Hindusów. W jakiś sposób istnieje wiele uprzedzeń wobec Hindusów, ponieważ miejscowi myślą, że odbieramy im pracę i nie zawsze podoba im się nasza kultura, mówi Singh. Zdaniem amerykańskich naukowców, dyskryminacja rasowa i związany z nią stres mogą zwiększać ryzyko demencji wśród czarnoskórych Amerykanów. Tymczasem w Anglii czarnoskóre kobiety są sześciokrotnie bardziej narażone na najpoważniejsze komplikacje porodowe niż białe kobiety, a u osób rasy czarnej i azjatyckiej, które zauważą objawy nowotworu, diagnoza zajmuje dwa razy więcej czasu niż u osób rasy białej.